Witam wszystkich, z tych, których jeszcze nie miałem okazji przywitać osobiście. Widzę, że dzisiaj wszyscy łobozownicy się przy jednym stole mieszczą. Nie ma was zbyt wielu, ale to ma swój plus pewnego rodzaju. Przy podziale nagród nie będzie wiele osób do podziału. Tak, co niektórzy wiedzą, o co chodzi, bo co niektórzy bywają na tych obozach od lat i wiedzą, że zawsze są quizy po moich wykładach. W tym roku także nie odstąpimy od tradycji i tradycyjnie będzie quiz po tym wykładzie, więc zachęcam wszystkich do intensywnego słuchania, żeby jak najwięcej informacji wyłapać, zapisać, żeby później przy quizie szybko odpowiedzieć na 10 pytań, jakie tam się znajdują. Pewnie w jakieś grupy was podzielimy też do tego quizu. Pewnie grupy nie będą liczne, bo w przeszłości to były grupy, które dochodziły do 10 osób, ale tutaj jakbyś chciał zrobić taką grupę, to by nam jedna mogła tylko wyjść, więc będą jakieś nieliczne, ale za to później ta grupa, która zwycięży, no to jak nagrodę będzie miała do podziału między sobą, to naprawdę będzie łup spory i się nieźle obłowi taka grupa, więc będzie quiz na koniec też, więc przejdźmy już do tematu dzisiejszego. Przypowieść macie w tym roku jako temat główny przypowieści naszego Pana i akurat dzisiaj też jedną z przypowieści, którą nasz Pan powiedział do swoich uczniów kiedyś, zapisana w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, wersety od 24 do 27. I tam mamy przypowieść o mądrym i o głupim budowniczym. Sądzę, że znana mniej więcej jest ta przypowieść o mądrym i o głupim budowniczym, ale czytajmy sobie te słowa. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 24 do 27. Gdzie Jezus powiedział do uczniów swoich tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku, i spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Tyle mówi nam przypowieść o mądrym i o głupim budowniczym. Mamy tutaj opisany przypadek dwóch ludzi, którzy budowali domy. Jeden z nich zbudował dom na opoce, opoka to skała, mówiąc i używając prostszego słowa na to. Zbudował na skalę, czyli ten dom miał mocny fundament. Natomiast ten drugi zbudował dom swój na piasku. Tak na pierwszy rzut oka, jakby popatrzył postronny obserwator, to te dwa domy tak na zewnątrz nie bardzo się różniły. Jeden mógł być ładny i drugi mógł ładnie wyglądać, tak na pierwszy rzut oka. Główna różnica między nimi była, że jeden miał mocne fundamenty, a drugi miał słabe fundamenty. Bo piasek jest czymś niestałym, ruchomym i mówi nam nasz Pan, że gdy spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, tutaj mamy, oczywiście uderzyły i na jeden dom, i uderzyły i na drugi dom. Tylko ten, który miał mocny fundament, był w stanie się oprzeć nawałnicy wiatru i także skutkom uderzenia intensywnego deszczu, jaki uderzył w ten dom. Natomiast ten, który nie miał fundamentu, tylko po prostu moglibyśmy powiedzieć tak współcześnie mówiąc, na gołej ziemi był zbudowany, nie wkopany nic w ziemię, bez fundamentów w ziemi, no to jak uderzył wiatr, no to wiatr zaczął go przesuwać. A jak zaczął go przesuwać, to poszczególne ściany zaczęły się krzywić w tym domu. A jak ściany się krzywią, to wszystko zaczyna się ruszać i w którymś momencie pęka i wszystko się wali. Tak by było, jakby dzisiaj zbudował ktoś dom tak prosto na ziemi. Nawet w naszym kraju to taki sam los by spotkał ten dom i to niekoniecznie musiałaby przejść jakaś wielka trąba powietrzna. Wystarczyłby silny wiatr, żeby uderzył. Taki los by po pewnym czasie spotkał taki dom nawet u nas zbudowany. Dlatego też nikt takich domów dzisiaj nie buduje. Jeżeli kiedykolwiek obserwowaliście, jak jest budowany dom, czy blok, czy cokolwiek, jak jest budowane, to najpierw zaczyna się od kopania rowów w ziemi, czasami dość głębokich, bo im większy ma być dom, tym muszą być solidniejsze fundamenty tego domu. Ale nawet jeżeli to jest zwykły parterowy dom mieszkalny dla kogoś, to też kopie się najpierw doły na fundamenty. Te później to się zalewa betonem, te domy. I dzięki temu dom siedzi, ma osadzenie głęboko w ziemi. I jeżeli jest jakikolwiek napór wiatru czy czegokolwiek na ten dom, to on jest w stanie się postać, bo ta część ziemi jest niemożliwa do przesunięcia, gdyż ziemia ją trzyma. Taki jest sens tego. Tak samo robiono w czasach starożytnych. To nie jest dzisiejszy wynalazek, bo nasz Pan już 2000 lat temu mówił o tym, że tak samo ludzie robili, że mądrzy ludzie wtedy też fundamenty solidne zapewniali tym budynkom, które stawiali. I taki budynek był, mógł się ostać w przypadku burzy, wichury czy czegoś innego. Na tym się właśnie zastanowimy. Nasz Pan mówi tutaj do takich budowniczych, przyrównuje ludzi. Tutaj cóż za ludzi? Tych ludzi, którzy słuchają Jego słów. Nasz Pan mówi, że są wśród tych, którzy słuchają Jego słów, będą dwa rodzaje ludzi. Będą ci, którzy będą tylko słuchali Jego słów, a nie czynili tego, co nasz Pan mówi. I będą także tacy, którzy będą słuchali słów naszego Pana i w swoim życiu postępowali tak, jak ci, którzy w swoim życiu postępowali tak, jak nasz Pan mówi. Czyli dwa rodzaje tych mężów mają być. I obaj zbudują coś w swoim życiu. Oczywiście tutaj nasz Pan nie mówi o takich literalnych, fizycznych domach. On pod tym domem rozumie coś innego. Bo pod tymi mężami rozumiemy chrześcijan, tych, którzy słuchają słów naszego Pana i jakąś tam ufność w nich pokładają. Nasz Pan mówi tutaj o dwóch chrześcijanach. O jednym mądrym i o jednym głupim. Mądry to ten, który nie tylko słucha słów naszego Pana, ale zgodnie z nimi postępuje. Głupi chrześcijanin to taki, który słucha słów naszego Pana, ale postępuje po swojemu, zgodnie ze swoją mądrością, a nie zgodnie z tym, co nasz Pan mówi. I później nasz Pan mówi, jaki będzie efekt. Bo można sobie tak postępować, można tak, mogą czasami długie lata mijać, ale później nadchodzi moment próby i tutaj jest, każdy pozostaje poddany próbie. I jeden chrześcijanin i drugi chrześcijanin, tutaj gdy mamy mowę o tym, że spada ulewny deszcz, wyzbrały rzeki i powiały wiatry. To nasz Pan mówi, że w życiu każdego przyjdą takie chwile, chwile próby, chwile doświadczeń, kiedy będą niekorzystne okoliczności. Tutaj te wiatry mogą nam właśnie symbolizować takie nieprzychylne okoliczności, które wtedy wypróbują, jaka jest wartość tego, kto co zbudował w swoim życiu. I nasz Pan mówi, że ten, kto nie czynił Jego słów, tylko postępował w oparciu o swoją mądrość i w życiu coś sobie zbudował w oparciu o tą swoją mądrość, to, co zostało zbudowane o własną mądrość człowieka, zawali się podczas tych prób, nie ostoi się w tych próbach. Więc teraz to tak ogólnie, a teraz troszeczkę do pewnych szczegółów przejdziemy tego wykładu. Więc obydwaj mężowie budują na naszym Panu. Obydwaj z nich to są chrześcijanie, którzy, możemy nawet powiedzieć, którzy poświęceni, ci, którzy poświęcili swoje życia Panu. Mądry mąż jest przykładem kogoś, kto jest wierny w swoim poświęceniu, natomiast głupi mąż obrazuje, przedstawia tych, którzy są niewierni w swoim poświęceniu, albo przynajmniej częściowo niewierni w swoim poświęceniu, albo całkiem, albo częściowo niewierni. Budowanie domu, o którym tutaj mówimy, to oznacza rozwijanie wiary i charakteru. To jest to, co chrześcijanie w swoim życiu ma budować. Rozwijanie wiary i charakteru, czyli to, co czasami w literaturze prawnym nazywane jest budowaniem struktury wiary i charakteru. Zamiast tego słowa struktura moglibyśmy tutaj powiedzieć budowla, gmach. Budowanie gmachu, wiary i charakteru. Poprzez charakter rozumiemy tutaj zalety charakteru, no bo to samo się ciśnie, a przez wiarę rozumiemy nauki, jakie wyznajemy. I to jest właśnie zadanie chrześcijanina w jego życiu. On ma budować coś, co można przyrównać do domu takiego literalnego, tylko że jego jest ten dom duchowy i ten dom składa się z jego charakteru i z jego wiary. Czyli z zalet, jakie ma chrześcijanin posiadać i z nauk, jakie ma wyznawać. Te dwie rzeczy są jego zadaniem w życiu. W innym miejscu Biblia to samo nazywa wzrastaniem w znajomości i łasce. Apostoł Paweł wielokrotnie o tym mówi w swoich listach, zachęcając adresatów, odbiorców swoich listów, by wzrastali w znajomości i łasce. W znajomości, czyli wiedzy na temat Boga, na temat Chrystusa, na temat planu Bożego, a w łasce, no to w zaletach charakteru. A w jeszcze innym miejscu Biblia to samo nazywa jeszcze troszeczkę innym określeniem i mówi o czczeniu Boga w duchu i w prawdzie, że Bóg szuka takich, którzy by Go czcili w duchu i w prawdzie. W prawdzie, no to w prawdziwych naukach odnośnie tego, jaki jest Bóg, a w duchu to jest w swoim usposobieniu, czyli w swoim charakterze. Czyli zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj 6 określeń, które można podzielić na 2 grupy, 3 różne określenia na jedną i tą samą rzecz, bo charakter raz nazywany jest charakterem, innym razem nazywany jest łaską, a w innym miejscu nazywany jest czczeniem Boga w duchu. Natomiast rozwijanie się wiedzy w jednym miejscu jest nazywane wzrastaniem znajomości, w innym czczeniem Boga w duchu, znaczy czczeniem Boga w prawdzie, a w jeszcze innym w tym miejscu nazywane jest to budowaniem budowli wiary. Więc mamy takich 6 określeń na jedno i to samo. Opoka, czyli ta skała, na której budował jeden z tych, budował mądry budowniczy, to jest Chrystus. Powiemy, że opoka oznacza Chrystusa, bo to jest ten fundament, na którym buduje każdy chrześcijanin. Nie ma innego fundamentu i każdy chrześcijanin, który rozpoczyna swoje życie, to jako fundament tego swojego duchowego życia ma Chrystusa. I trzeba powiedzieć, że głupi chrześcijanin także buduje na Chrystusie. I jeden buduje na Chrystusie, i drugi buduje na Chrystusie, bowiem innego fundamentu nie ma. Nie ma. Zobaczcie razem ze mną do 1 Koryntian, 3 rozdział, a werset 11. 1 Koryntian, 3 rozdział, a werset 11, gdzie czytamy takie słowa. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, na którym jest Jezus Chrystus. Czyli On jest fundamentem dla każdego. Ktoś mógłby zapytać, jak to jest On fundamentem dla każdego, skoro nasza przypowieść mówi, że jeden budował na opoce, czyli na jednej rzeczy, a drugi budował na piasku, czyli na innej rzeczy. No i trzeba, właśnie, a wszyscy mieli jeden i ten sam fundament. Fundamentem dla każdego jest Chrystus. I mądry budowniczy buduje na Chrystusie, i głupi budowniczy buduje na Chrystusie. Tylko dla jednego Chrystus okazuje się być opoką, a dla drugiego Chrystus okazuje się być piaskiem. Jak to jest możliwe, że Chrystus może być jedna i ta sama osoba reprezentowana przez dwie różne rzeczy? Może być, bo tak w rzeczywistości ani ta opoka i piasek nie reprezentują Chrystusa jako osoby, tylko reprezentują postawę, jaką Chrystus zajmuje względem pewnych osób. I wtedy, a ponieważ zajmuje różną postawę względem tych i różną postawę względem tych, w związku z tym jest stosowne, by dwie różne rzeczy go przedstawiały. Rozważmy Chrystusa jako opokę. Chrystus jako opoka reprezentuje ostoję i podporę pomocnika i wzmocniciela wiernych w czasie ich próby. Jeżeli chrześcijanin jest wierny Bogu w swoim życiu, to gdy przychodzi moment próby dla niego, to Chrystus jest dla niego opoką. Jest czymś, na czym on może się oprzeć w tym momencie próby i nie upadnie w czasie tej próby. Natomiast chrześcijanin, który nie jest wierny, ale którego, jeżeli by zapytać, to by oczywiście powiedział, że on w swoim życiu opiera się na Chrystusie, bo wszyscy chrześcijanie tak twierdzą, to Jezus jako piasek reprezentuje jego postawę zaniechania i opuszczenia tej osoby. Jeżeli ktoś jest niewierny w swoim życiu jako chrześcijanin, a przychodzi moment próby na niego w stosownym momencie, który Bóg określa, to wtedy Chrystus taką jednostkę w chwili jej trudności próby porzuca, pozostawia. Tak jak piasek, po prostu piasek się wymywa spod domu, jak uderzy na niego woda, jak powódź idzie, fala powodziowa, no to piasek się po prostu wymywa i w związku z tym ten dom nie ma podparcia. Nie ma tego piasku, żeby on mógł się już podtrzymać i ten dom się wali z tego powodu. Tak samo jest w przypadku chrześcijanina, który nie był wierny swoim ślubom poświęcenia w swoim życiu. Gdy przychodzi na niego moment próby, to Chrystus go opuszcza. Zachowuje się tak samo jak piasek w przypadku literalnego domu. Piasek się usuwa, a Chrystus taką jednostkę także pozostawia. Dlaczego tak robi? Bo te osoby były niewierne Chrystusowi. Zostawia, zaniechuje te jednostki w czasie ich próby. Dlatego, że do tej pory, dopóki nie było prób w życiu, to te jednostki w znacznej mierze nie chciały obecności Chrystusa w swoim życiu. Nie szły razem z Chrystusem, szły same z sobą, więc Chrystus ich zostawia. Jeżeli do tej pory radzili sobie sami i nie chcieli mnie, to teraz też niech sobie radzą sami, bo Chrystus mówi, ja z nimi tak naprawdę to nie mam nic wspólnego. Oni brali tylko moje imię i udawali, że budują na mnie, na moich zasadach, a tak w rzeczywistości to budowali na samych sobie, na własnej mądrości, na własnych koncepcjach, na własnych ideach, na własnych przekonaniach, więc niech teraz nie liczą, że jeżeli budowali bez Chrystusa ten swój dom, że Chrystus z nimi będzie w momencie ich próby, bo tak jak wcześniej go nie było, tak on teraz w momencie ich próby się nie pojawi. Chrystus, jeżeli ktoś go zaprosił do swojego życia, do swojego serca i on w tym sercu jest, to nie ucieka w momencie próby, tylko podpiera taką jednostkę. A jeżeli wcześniej go tam nie było, to gdy przychodzi próba, to skąd on ma się nagle wziąć w tym? To by było niezgodne z zasadami sprawiedliwości. Jeżeli chcesz sam iść przez swoje życie bez Chrystusa, to idź konsekwentnie, a zobaczysz, gdzie cię to doprowadzi. Doprowadzi to do upadku. Wszystkie to, co sobie zbudowałeś, różnego rodzaju nadzieje, ambicje, jakie mogłeś mieć, wszystko to się zawali i zobaczysz, że zostaniesz z niczym na koniec swojego życia albo jeszcze wcześniej. Czyli co to jest budowanie na opoce? Tak jak mówi nawet ta sama przypowieść, ale to jeszcze chcę podkreślić, że jest to wysłuchanie i wykonywanie słów naszego Pana. Budowanie na opoce to jest to słuchanie i wykonywanie słów naszego Pana. Natomiast samo słuchanie słów naszego Pana, a ich niewykonywanie jest budowanie na Chrystusie jako na piasku. I są to dwa rodzaje budowania na naszym Panu. Jako na piasku i jako na opoce. Z tym. Przejdziemy teraz do innego wersetu biblijnego, który rozważymy w kontekście naszej przypowieści. Będzie to 1 Koryntian, 1 rozdział, a 30 werset. Zerknijcie do 1 Koryntian, 1 rozdziału, a 30 wersetu. Dość znane słowa się tam znajdują. Gdzie apostoł Paweł mówi tak. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Mówi tutaj apostoł Paweł, że Chrystus stał się dla chrześcijan czterema rzeczami. Mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. I właśnie teraz rozważymy, jak to wygląda. Weźmiemy ten aspekt mądrości, w jaki sposób Chrystus staje się mądrością dla mądrego budowniczego, tak? Bo ten budowniczy, że jest mądry, to jest mądrość i nie wziął sam z siebie. Otrzymuje ją od Chrystusa. Chrystus mu jej udziela, ponieważ jest wierny w swoim poświęceniu. Natomiast głupiemu budowniczemu nie udziela tej mądrości, z powodów, o których wspomniemy dalej, dlaczego nie udziela mu tej mądrości. I w związku z tym ten głupi budowniczy opiera się na swojej własnej mądrości, która tak naprawdę nie jest mądrością żadną, tylko jest bliżej jej do głupoty niż do mądrości. Nie jest czymś, na czym można było się w życiu oprzeć. I ktoś taki buduje rzeczy niewłaściwe, które nie są w stanie oprzeć się w momencie prawdy. Więc jak to się dzieje, że Chrystus udziela mądrości tym, którzy są Mu wierni? No tutaj działa jako nauczyciel, bowiem przekazuje wiedzę. Coś na ten temat sądzę, że powinniście wiedzieć, bo chyba większość z Was już jest w wieku szkolnym i do szkół uczęszcza. I wiecie, na czym polega przekazywanie wiedzy, że potrzebny jest nauczyciel, no ale potrzebny jest i uczeń. Gdyby nie było w szkole uczniów, to i nauczyciel byłby tam zupełnie niepotrzebny, bo nauczyciel jest tam dla ucznia. Więc by mogła zaistnieć sytuacja nauczania, musi być i nauczyciel, i uczeń. nauczyciel wyjaśnia pewne rzeczy, przekazuje wiedzę i jeżeli uczeń zrozumiał to, co nauczyciel przekazuje, to można mówić o nauczaniu. Bo jeżeli nauczyciel tylko mówi i informuje, czasami na pewno doświadczyliście tego, że nauczyciel o czymś mówił, coś wyjaśniał, a wy tego nie zrozumieliście, nie dotarło to do was i dalej nie wiecie, jak to zadanie z matematyki czy z fizyki rozwiązać, chociaż jakieś objaśnienia zostały podane, no to wtedy nie ma mowy o nauczaniu, tak? Nie ma tutaj. Mądrość, taka ta świecka, nie została wam wtedy udzielona wcale, chociaż próba była udzielenia tej mądrości. Ale albo nauczyciel zrobił to nieumiejętnie, albo uczeń nie za bardzo się starał zrozumieć to, rozproszył się w trakcie tego wyjaśnienia i ta mądrość do niego nie dotarła. Więc nasz Pan, jako nasz nauczyciel, sprawia, że dowiadujemy się i zrozumiewamy te zarysy boskiego planu, które są prawdą na czasie, które powinniśmy rozumieć, bo są one potrzebne dla naszego właściwego rozwoju. Więc tak jest w przypadku biednych chrześcijan. Oni uczą się od Pana treści Jego nauk, a czynią to stosując pewne testy prawdziwości każdej nauki. Tutaj ktoś mógłby zapytać, dlaczego trzeba sprawdzać to, co Pan podaje. Przecież Pan podaje na pewno tylko prawdziwe nauki. Zgadza się, ale nasz Pan jest istotą duchową i do nikogo osobiście nie przychodzi z naukami, tylko używa różnego rodzaju ziemskich nauczycieli, i trzeba wtedy sprawdzić, czy ci ziemscy nauczyciele są od Pana, czy też może przychodzą ze swoimi własnymi naukami, może przychodzą z naukami, które szatan im podsunął i próbują te nauki udawać, że pochodzą od Pana. Jeżeli się takie nauki przyjmie i zacznie zgodnie z nimi postępować, no to się staje głupim budowniczym. Mądry budowniczy to wszelkie nauki sprawdza najpierw, czy są właściwe, a jak je sprawdzi i uzna, że są właściwe, że pochodzą od Pana, to wtedy postępuje zgodnie z nim. I to czyni go mądrym budowniczym. Takie właśnie postępowanie. By sprawdzić, czy jakaś nauka jest prawdziwa, mamy 7 pewników prawdy. Jest 7 pewników prawdy, z którą należy sprawdzać każdą naukę. Spójrzcie na ten stół, czy na tą ścianę przy waszym stole, gdzie powiesiłem przed wykładem plakat. Być może niektórzy z was go jeszcze nie założyli. Nie, w przeciwną stronę. Siostra teraz patrzy. O, właśnie w tą stronę, dokładnie. Tak, tutaj, w tą stronę kuchni trzeba patrzeć. Powinny was wasze żołądki ciągnąć w tą stronę same. Więc tutaj w stronę kuchni patrzymy i wtedy możemy zobaczyć, żeby dana nauka była prawdziwa, to musi być zgodna sama ze sobą. Tak, to chyba oczywiste dla was, ale nie wszystkie nauki, nie są nauki różne na tym świecie, które są sprzeczne same ze sobą. Więc to, że coś mogło być prawdą, musi być zgodne same ze sobą, nie może samo sobie sprzeczyć. Później nauki religijne wszystkie muszą być zgodne z każdym wersetem Biblii, bo to, co Biblia podaje, jest na pewno prawdziwe, więc cokolwiek innego by mogło być prawdziwe, także musi być zgodne z tym, co mówi Biblia. Poza tym musi być zgodne z każdą biblijną doktryną. Doktryna to jest taka nauka szersza niż trochę werset, ona wynika z szeregu wersetów, więc dana nauka także musi być zgodna z każdą biblijną doktryną. Każda nauka musi być także zgodna z charakterem Boga. Bóg jest miłością, mocą, sprawiedliwością i mądrością i z tymi 4 przymiotami Jego charakteru każda nauka musi być zgodna. Musi być zgodna z okupem, który jest najważniejszą nauką Biblii, więc wszystko, co by było niezgodne z okupem, to już z tego powodu nie może być prawdą. Musi być zgodna także z potwierdzonymi faktami. Nie może przeczyć powszechnie uznawanym faktom jakaś nauka. No i musi być dana nauka zgodna z dążeniem do pobożności. Bowiem wszelkie nauki religijne muszą mieć ten cel, muszą skłaniać do pobożności. Jeżeli by odciągały od pobożności, to nie mogą być to nauki podawane przez Boga. Nie mogą być to nauki podawane przez Chrystusa jako naszą mądrość, bo wszystkie nauki podawane przez Boga czy Chrystusa mają właśnie ten cel, by pobudzać do pobożności i by umożliwiać jej praktykowanie. Więc każda nauka musi być rozważana w kontekście tych właśnie 7 pewników, sprawdzana tymi właśnie 7 kryteriami, czy jest prawdą. Mądry budowniczy, to właśnie wszystkie nauki, zanim je przyjmie, to bada, czy są prawdziwe. I w związku z tym przyjmuje tylko to, co jest słuszne, co na pewno podchodzi od Boga i na czym można się oprzeć w życiu i co, jeżeli zostanie zastosowane, będzie budowaniem na opoce, czyli będzie budowaniem czegoś trwałego, co nie ulegnie zniszczeniu, gdy przyjdą próby i doświadczenia. Że tak jest, to otwórzmy kilka wersetów i poczytajcie je razem ze mną. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, a 21 werset. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, a 21 werset mówi nam tak. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Tak? Wszystkiego doświadczajcie, czyli sprawdzajcie wszystkie nauki, a te, które są dobre, to się tych trzymajcie. Trzymajcie się tych, które przejdą ten sprawdzian 7 pewników prawdy. Później pierwszy list apostoła Jana, 4 rozdział i 1 werset. 1 Jana, 4 rozdział, a 1 werset mówi nam tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Tutaj może taki werset niezrozumiały, bo jest to słowo duch. Tak? Duch to nam się kojarzy zaraz z takim duchem, który straszy ludzi gdzieś na starych zamczyskach i tym podobnych rzeczach, no bo takie jest powszechne zrozumienia. Natomiast Biblia słowa duch używa w różnych znaczeniach i tutaj przez duch mamy, rozumiemy naukę, że nie każdej nauce wierzcie, lecz badajcie nauki, czy są z Boga, gdyż jest wielu fałszywych proroków na tym świecie. A co robią fałszywi prorocy? Głoszą fałszywe nauki. To właśnie czyni ich fałszywymi prorokami. Tak? Głoszenie fałszywych nauk. Więc tutaj słowo duch znaczy nauka, bo nie może mieć, na pewno tutaj słowo duch nie znaczy jakiejś tam istoty duchowej, bo to wtedy napomnienie byłoby bez sensu, żeby badać istoty duchowe. A jak człowiek ma badać jakieś istoty duchowe, które zupełnie nie widzi? Tak? To by znaczyło, że trzeba się kontaktować z duchami i stwierdzać, które duchy wysłał Bóg, a które nie. Nie, to by było zupełnie bezsensowne wtedy ten werset w tym znaczeniu, więc duch tutaj oznacza naukę. No i na zakończenie słowa naszego Pana z Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału. Mateusza, 4 rozdział, a werset 3. Gdzie czytamy takie słowa. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. I mamy tutaj opisaną, jak zachowywał się nasz Pan, gdy mu przedstawiano różne nauki. Tak, bo tutaj Biblia mówi nam, przystąpił do niego kusiciel, czyli jak gdyby, że szatan, ale wiemy, że szatan nam się nie pojawił przy nim, jako istota duchowa i Jezus zobaczył, o, to szatan jest tutaj, stoi, to na pewno co jest złe. To jest, zostało w taki sposób zapisane. Ale w rzeczywistości to wyglądało tylko na tym, że Chrystusowi, u Chrystusa w umyśle pojawiła się myśl tego typu, żeby kamienie stały się chlebem. Tą myśl oczywiście podsunął mu szatan, wykorzystując to, że nasz Pan po 40 dniach poszczenia, czyli niejedzenia, był bardzo głodny. A więc to, taka myśl można było łatwo w takiej sytuacji wsunąć komuś do głowy. Sytemu trudno byłoby wsunąć tą myśl do głowy, ale głodnemu jak najbardziej. Taka myśl do głowy można wsunąć. Jesteś głodny, no to zamień kamienie w chleb i się najesz. I taką naukę szatan podsuwa naszemu Panu do głowy. Co robi nasz Pan? Nasz Pan bada tą myśl, czy ona jest słuszna, czy ta myśl pochodzi od Boga. W związku z tym, to, ponieważ to jest krótka i prosta myśl, to nie można użyć pierwszego kryterium, czy jest zgodna sama ze sobą, bo być coś bardziej złożonego może być zgodne same ze sobą. Można zbadać, czy jest zgodna z wersetem biblijnym. No i nasz Pan w wersecie 4 co odpowiada? Tutaj mówi, jaka jest jego reakcja na tą myśl. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I tutaj nasz Pan, zgodnie z drugim pewnikiem, stwierdza, że ta myśl jest niezgodna z wersetem Biblii. I dlatego też odrzuca tą sugestię, jaką podsunął mu do umysłu szatan, jako niezgodną z wolą Bożą. To mamy tutaj w praktyce, jak wygląda budowanie wiernych w odnoszeniu do mądrości, żeby głupich rzeczy niezgodnych z wolą Bożą, by nie przyjęli do umysłu. Więc w taki sposób postępując, wierni, czyli mądrzy budowniczowie, bo wierny chrześcijanin to jest mądry budowniczy, to w taki sposób budują swoją wiarę, nauki, które wyznają, tą część tej budowli, którą wznoszą, ze właściwych materiałów. Natomiast niewierni, czyli głupi budowniczowie, to niewłaściwie przyjmują Jezusa jako nauczyciela. I to wynika z dwóch względów. Nie szukają Jego nauk w właściwy sposób i często biorą za Jego nauki takie nauki, których On wcale nie naucza. Dlaczego tak to się dzieje w ich przypadku? Wynika to z dwóch głównych powodów. Powód pierwszy, że nie posiadają odpowiednich cech charakteru. Bo z mądrością Bożą to jest tak, że nikt do niej nie dochodzi własnym umysłem. Bo żadna mądrość Boża jest wyższa od ludzkiej. W związku z tym choćby najmądrzejszy człowiek na świecie sam w sobie, własnym wysiłkiem, nie jest w stanie jej ogarnąć, zrozumieć i pojąć. Dlatego też daje ją Bóg. Ona zawsze jest darem Bożym, ale Bóg daje ją nie każdemu. Daje ją tylko nielicznym, tym, którzy spełniają pewne warunki. I trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru. Ja teraz Wam wyliczę te cechy charakteru. Czy trzeba mieć takie cechy charakteru i wtedy Bóg gwarantuje się podawać swoją prawdę, czyli słowo, swoją mądrość, takim właśnie jednostkom. Po pierwsze, trzeba być cichym. Żeby otrzymywać od Boga mądrość, trzeba być cichym. Jeden z wersetów biblijnych mówi, że Bóg poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Po drugie, trzeba być głodnym prawdy Bożej. Czyli trzeba mieć pragnienie zdobycia tej prawdy Bożej. Mówi nasz Pan w jednym miejscu, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Trzeba być, trzecia cecha, trzeba być pokornym także, by móc otrzymywać boską prawdę. To jak już cytowany przeze mnie werset, który mówił, że Bóg nauczy pokornych drogi swojej, czyli swojej mądrości. Trzeba mieć pokorę. Później, cecha czwarta i piąta, trzeba być szczerym i dobrym. Nasz Pan, gdy wyjaśniał przypowieść o siewcy, to mówił, że to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Czyli trzeba być szczerym i dobrym, by przynieść owoc. Później trzeba żywić bojaźń wobec Pana. Mówi nawet znany psalm, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Czyli jeżeli ktoś nie ma bojaźni Bożej, czyli właściwej czci dla Boga, no to z mądrości Bożej nie zdobędzie, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym, tym, którzy żywią odpowiednio bojaźń, łaskę swoją daje i swoją mądrość. I po siódme, trzeba dążyć do świętości. Trzeba mieć pragnienie bycia świętym, bycia prawym, sprawiedliwym. Apostoł Paweł w jednym miejscu mówi tak, że pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świątobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Oczywiście nie chodzi o fizyczne oglądanie, ale oczami swojego zrozumienia, by zobaczyć, by dojrzeć, jaki jest Bóg, jakie ma przymioty, jaki jest Jego plan, to bez dążenia do świętości, świętobliwości w swoim życiu nikt tego nie uczyni. Więc trzeba posiadać, by być mądrym budowniczym, trzeba posiadać tych siedem cech. Trzeba być cichym, głodnym, pokornym, szczerym, dobrym, żyjącym bojaźń wobec Pana i dążącym do świętości w swoim życiu. Proporcjonalnie do tego, jak ktoś posiada te cechy, to proporcjonalnie do tego jest mądrym budowniczym. Jeżeli tylko częściowo posiada te cechy, no to część tej mądrości Bożej jest w stanie do niego dotrzeć. Ale by osiągnąć pełnię mądrości Bożej, by być całkowicie mądrym budowniczym, który dostanie pochwałę od Boga za to, co w swoim życiu zbudował, to trzeba posiadać te właśnie siedem cech. A jeżeli się której z nich nie posiada, no to trzeba w trakcie swojego życia ją rozwinąć, nabyć tą cechę. Więc ci, którzy czynią słowa Chrystusa, to są ci, którzy posiadają tą mądrość, te właśnie siedem cech. Oni uzyskują tą mądrość od Boga i dzięki temu są w stanie ją wdrażać. Natomiast ci, którzy nie mają tych siedmiu cech, to są głupi budowniczowie, którym brak jest mądrości i w związku z tym nie są oni w stanie zbudować niczego wartościowego, niczego trwałego w swoim życiu. Więc z tych powodów, co czyni człowieka głupim budowniczym? Posiada braki, poważne braki w tych 7 cechach charakteru, które są potrzebne. I druga rzecz, bo mówiłem, że będą 2 główne powody, to jest niestosowanie tych 7 pewników przy przyjmowaniu różnego rodzaju nauk w swoim życiu. Przez to takie osoby, które nie badają tych nauk, które są im przedstawiane przy użyciu tych 7 pewników prawdy, przyjmują za prawdziwe, fałszywe nauki. I gdy postępują zgodnie z nimi, to prowadzi ich to na manowce, prowadzi ich to ku katastrofie życiowej. Więc by być głupim budowniczym, to trzeba mieć poważne braki w tych 7 cechach charakteru i nie przestrzegać tych 7 pewników. By być mądrym budowniczym, to trzeba posiadać w znacznej mierze te 7 cech i stosować te 7 pewników. To czyni człowiek, tutaj jest różnica w tym, w odniesieniu do mądrości w życiu, jaką Chrystus nam daje między głupim a mądrym budowniczym. I nie jest źle, zdążamy do końca z tym. Jeszcze teraz jeden przykład biblijny, który zechcę Wam wyjaśnić, bo widzę, że mam jeszcze kilka czasu, a na dodatek jest on w quizie ujęty, więc trzeba by było o nim wspomnieć. Dawno, dawno temu, parę tysięcy lat temu, jeszcze wcześniej niż nasz Pan nawet, to w czasach Izraela, żył niejaki mąż, który nazywał się Gedeon. Nie wiem, czy słyszeliście coś o nim. Było to w tych czasach, kiedy Izrael nie miał jeszcze królów, miał sędziów wyznaczanych przez Boga, którzy rządzili w Izraelu. Trzeba powiedzieć w ten sposób, że Izrael nie był zorganizowany jako państwo, nie miał własnej armii, w związku z tym jego wrogowie wykorzystywali tę sytuację, napadali na Izraela, ciemiężyli. I tak w czasach Gedeona niejacy Midianici, lud, który mieszkał w tamtych okolicach, ciemiężył Izraelitów. Sobie żyli kosztem Izraelitów, bo były takie sytuacje. Izraelici na wiosnę posadzili zboże, a później, gdy przyszło lato i przybliżał się czas żniw, to przyszli Izraelici, przyszli Midianici, albo zabrali im to wszystko, albo im to wszystko zniszczyli. Gedeon był sprytny. Wiedział o tym, że jeszcze z tydzień, dwa poczeka, przyjdą Midianici, więc nie całkiem dojrzałe zboże kosił na swoim polu, zanosił wysoko w góry, krył i tam na słońcu ono sobie jeszcze trochę dojrzewało i później je mucił. No nie było to takiej dobrej, najlepszej jakości, takiej jak gdyby dorosło samo, ale lepsze to niż nic. No ale to tak na marginesie, nie, do quizu nie to jest nam potrzebne. Mówię Wam o tym, żebyście wiedzieli kontekst, jaki był kontekst tych wydarzeń, o których zechcę powiedzieć, a nie żeby one tak ni stąd, ni zowąd nagle wyskoczyły. Więc od czasu, dlaczego tak się działo? Bóg dozwalał, by tak Izraelici byli ciemiężeni przez swoich wrogów, bo Izraelici częstokroć byli Bogu niewierni. Więc jeżeli byli Bogu niewierni, to Bóg spuszczał na nich takie złe rzeczy. A jak im się zaczynało źle dziać, bo ich ciemiężono i Bóg im zaglądał w oczy, to wtedy sobie przypominali o Bogu i zaczynali się poprawiać. No to wtedy Bóg posyłał im Wybawiciela, który w jakiś tam sposób wyzwalał ich z tej opresji. I Izraelitom zaczynało się dobrze dziać, więc znowu zapominali o Bogu i zaczynali źle postępować, to wtedy znowu pojawiali się ciemiężyciele i tak przez kilkaset lat w kółko to trwało. Ta historia, aż w końcu Bóg powiedział, że dość tego, idzie i wszystkich przepędził do niewoli Babilonu. Nie, ale to o tym nie chciałem mówić. To, żebyście wiedzieli, o jaki jest kontekst tego. Więc w pewnym momencie, za życia Gedeona, Bóg postanowił ująć się za synami izraelskimi i wyzwolić ich od ich ciemiężycieli. 7 rozdział Księgi Sędziów opisuje te wydarzenia, które zechcę omówić. Nie będę ich tutaj czytał, one nam te szczegóły nie są nam potrzebne. W każdym razie sytuacja jest taka, że Bóg powołał Gedeona i powiedział mu, żeby wezwał Izraelitów, by stanęli do walki ze swoimi wrogami. No i Gedeon wysłał taką informację do wszystkich Izraelitów i na jego wyzwanie stawiło się 32 tysiące Izraelitów do walki. Ale Bóg powiedział Gedeonowi wtedy, że to za dużo, że on aż tyle nie potrzebuje. Więc kazał mu ogłosić, że kto jest bojaźliwy, kto się boi walczyć z wrogiem, to niech wraca do domu. Jak to Gedeon ogłosił, to wielu się to spodobało, że można do domu wrócić i nie narażać swojego życia. I z tych 32 tysięcy, 22 tysiące wróciło do domu. Zostało tylko w związku z tym 10 tysięcy. Ale Bóg mówi do Gedeona, to wciąż za dużo. Dlaczego Bóg tak mówi? Bo Bóg chciał w cudowny sposób wybawić Izraelitów i nie chciał, żeby oni tutaj sami dużą liczbą zeszli na wroga, pokonali wroga, bo wtedy by im się wydawało, że to oni sami zwyciężyli o własnych siłach. Więc Bóg mówi, przyprowadź ich na wodę i niech piją z tej wody. I było w ten sposób, że z tych 10 tysięcy to 9700 piło w jeden sposób, a 300 piło w inny sposób. 970, prawie większość, tak? 9700, to jak doszli do jakiegoś strumienia, to rzucili się na ziemię i zaczęli chłeptać tą wodę, tak jak ona płynęła tam. Natomiast 300 piło w inny sposób, że zanurzyło rękę w swoją wodę, zaczerpnęli tutaj w rękę tą wodę i na stojąco, podnosząc tą wodę do góry, ją pili. I Bóg powiedział Gideonowi, że właśnie tych 300 ma wybrać, że Bóg sobie życzy armię izraelską składającą się z 300 żołnierzy, która ma pokonać armię Midianitów składającą się z dziesiątek tysięcy żołnierzy. Wiemy, powiem wam, jak to było dalej później z tą historią, że tak naprawdę do tych 300 nie musiało wcale nawet walczyć. Wystarczyło, że stanęli na górach, zadali w trąby, stłukli swoje słoje, które mieli pochodnie w nocy, które trzymali zakryte tymi właśnie słojami, pokazali i Bóg wzbudził popłoch w obozie Midianitów, także sami się wyrżnęli jeden drugiego, bo w nocy nie było widać kto za bardzo, a jak człowiek jest ciemno, jak człowiek jest przerażony, to tym mieczem dźga na prawo i na lewo, kogo tylko jest w stanie dosięgnąć, bo wydaje mu się, że każdy wróg jest, jak w jego sercu jest groza. Więc o co chodzi z tymi cyframi? Przypominam te cyfry. 32 tysiące na początek, później 22 tysiące wraca do domu, bo się boi walczyć, zostaje 10 tysięcy. Z 10 tysięcy Bóg do walki wybiera tylko 300. Więc jakie jest znaczenie tego? To jest taki pewien obraz, który pokazuje, jak to było w wieku Ewangelii, czyli w okresie, który od dzisiejszego czasu prawie że się rozciąga. 32 tysiące przedstawia wszystkich tych, którzy przyszli na zawołanie Gideona, czyli Chrystusa, i wystąpili do walki po stronie prawdy i sprawiedliwości, czyli tych, którzy osiągnęli stan usprawiedliwienia w wieku Ewangelii. To mamy 32 tysiące. Z tych 32 tysięcy, te 22 tysiące, które się przestraszyło walki, to ci, którzy przestraszyli się poświęcenia się Bogu, że to za dużo. To byli ludzie, którzy chcieli sprawiedliwie postępować, chcieli prawie postępować, czy nie lubili niesprawiedliwości i grzechu, ale nie chcieli się poświęcić Bogu, bo wciąż chcieli postępować zgodnie z własną ludzką mądrością. Z tym. A z tych 10 tysięcy to reprezentuje tych, którzy poświęcili się Bogu, ale tylko 300 z nich reprezentuje zwycięzców i wiernych, czyli tylko 300 reprezentuje mądrych budowniczych, a 9700 reprezentuje głupich budowniczych, którzy zbudowali w swoim życiu coś, co by przyszły próby się rozpadło. Tak ta historia pokazuje. Z tej historii wynika, że skoro mamy nawet, weźmy to już, pomijmy te 32 tysiące, weźmy tych 10 tysięcy, co się poświęcili, jaka jest proporcja nam wychodzi? 300 wiernych, 9700 niewiernych. To by z tego wychodziło, że jeżeli tak mamy 300, to 3, tak? Wychodziłoby na 100 chyba, jeżeli dobrze przeliczyłem, czyli to wydawało, że tylko 3%. Co pokazuje, że nie jest wcale łatwo w życiu być mądrym budowniczym. Dużo łatwiej być głupim budowniczym. No i jest to prawda. Dlaczego? Tak z ludzkiego punktu widzenia, teraz zupełnie inaczej wam teraz o tym powiem, nie z punktu widzenia tego, co mówiliśmy do tej pory, tylko tak w sposób przyziemny jak najbardziej się da. Dlaczego jest być łatwo głupim budowniczym? Bo nie trzeba się starać w ogóle. Nie trzeba nic robić szczególnego. By być mądrym budowniczym, to trzeba się starać i kosztuje to dużo wysiłku. A bycie głupim budowniczym przychodzi samo przez się. Nie trzeba się zupełnie starać. Trzeba robić tylko to, na co się ma ochotę. To każdy, co to jest za problem, robić to, na co ma ochotę. To każdy człowiek potrafi i wtedy staje się głupim budowniczym. Natomiast mądry budowniczy nie zawsze robi to, na co ma ochotę, tylko mądry budowniczy stara się określić, co Bóg chciałby, aby on w swoim życiu robił. I jak to już odkryje, używając właśnie tych 7 pewników, że taka jest wola Boża, to stara się w swoim życiu czynić i przez to staje się mądrym budowniczym, który buduje coś wartościowego w swoim życiu, coś, co się nie rozpadnie, gdy przyjdą próby, gdy uderzą te wiatry, nawałnice i gdy będzie deszcz padał intensywnie. Więc tak by wyglądała ta historia o mądrym i o głupim budowniczym. Wy na razie jesteście jeszcze młodzi bardzo ludzie, ale czas szybko mija, za jakiś czas będziecie dorosłymi ludźmi i też będziecie musieli się starać, by być w swoim życiu mądrymi budowniczymi, a nie głupimi budowniczymi. Wyjaśniliśmy sobie tą kwestię.